Kto wie, co to jest wielki zderzacz hadronów? Są takie osoby, nie bójcie się, nie będę pytał was od razu, co to jest, a możecie podnieść rękę, jeżeli wiecie, co to jest wielki zderzacz hadronów. Takie urządzenie kiedyś w latach 90. wymyśliła ludzkość. Jest to największe urządzenie, największa maszyna, która istnieje w ogóle na Ziemi. Jest on zabudowany w tunelu, który ma długość 27 km i ten tunel jest połączony, jest takim kołem. To urządzenie mieści się na głębokości od 50 do 175 metrów pod Ziemią. Jego zadaniem było to, ażeby zderzać ze sobą wiązki protonów. Wszystko po to, i to było głównym celem, żeby poznać cząstki elementarne, a w szczególności potwierdzić istnienie jednej cząstki, która się nazywa bozonem Higgsa i którą potocznie nazwano boską cząsteczką. Też miał pomóc w odkryciu i udowodnieniu tak zwanej cząstki ciemnej materii. Trochę będę dzisiaj was zaskakiwał. Będę przechodził z jednego tematu na drugi, aby później na końcu to wszystko spuentować. Bóg dał nam wolną wolę, tak? Bóg dał człowiekowi wolną wolę. Wszyscy się z tym zgadzamy, prawda? Amen?
Amen.
Jestem takim człowiekiem, który jak usługuje tutaj, ja muszę trochę się rozkręcić, zobaczycie to podczas tego kazania, ale lubię mieć interakcję z tym, którzy słuchają, więc jeżeli z czymś się zgadzacie, obojętnie w którym momencie, nawet w tym najmniej oczekiwanym, powiedzcie amen. Nawet jeżeli palniecie głupotę, to nic. Także bardzo lubię mieć kontakt właśnie z tymi, którzy słuchają i tym będę tego dzisiaj od was oczekiwał. Bóg dał nam wolną wolę, prawda?
Amen.
Mamy chociaż takie dowody, bo już w ogrodzie Eden Bóg stworzył szczególne drzewo. Drzewo poznania dobra i zła. Tak? Więc już to jest powodem do tego, żeby powiedzieć, że Bóg dał nam wolną wolę, żebyśmy mogli dokonywać właściwego wyboru. I kiedy możemy mówić o wolności, o wolnym wyborze? Właśnie wtedy, kiedy mamy możliwości tego wyboru podjąć, tak? Wolność objawia się właśnie w tym, że mamy wolny wybór. Drzewo poznania, z którego człowiek nie mógł spożywać owocu, właśnie jest tego dowodem. Jednak od samego początku człowiek wiele to, co chciał zrobić, to próbował zrobić jak gdyby po swojemu, prawda? No bo tak, sam chciał poznać, co to znaczy życie i śmierć. Zerwał owoc tego drzewa. Sam chciał zbudować wieżę, która sięga aż pod niebo. Prawda? Chciał to dokonać tego sam. Efekt wiemy, jaki był. Sami chcieli to zbudować. I teraz próbujemy dalej robić wszystko sami, jako ludzie, chociażby ten zderzacz hadronów, żeby sami sobie coś udowodnić i zrozumieć coś, co jest na ogół po prostu dostępne na co dzień dla każdego z nas. Boska cząsteczka. Lepsza cząsteczka. I teraz chciałbym, żebyśmy posłuchali Bożego Słowa, które nijak wam będzie pasowało do tego, co zacząłem. I chciałbym poprosić, ponieważ jesteśmy takim wielkim kościołem, to chciałem poprosić, umówiłem się wcześniej z Lidią. Lidia, proszę cię, abyś podeszła i przeczytała ten zakon. Jest drugi. Otwórzmy Ewangelię Jana, 11 rozdział.
Był pewien chory Lazarz z Betanii, miasteczka Maryi i siostry Marty, chodzi o tą Martę, która później namaściła Pana pachnącym olejkiem i wytarła jego stopy swoimi włosami. To właśnie jej brat Lazarz chorował. Siostry posłały więc do Jezusa taką wiadomość: Panie, ten, z którym się przyjaźnisz, choruje. Gdy Jezus to usłyszał, powiedział: ostatecznie końcem tej choroby nie będzie śmierć, lecz objawienie chwały Boga. Za jej sprawą Syn Boży będzie uwielbiony. Jezus zaś kochał Martę, jej siostrę i Lazarza. Gdy więc usłyszał, że choruje, jeszcze dwa dni pozostał tam, gdzie przybywał. A dopiero potem powiedział do uczniów: chodźmy znów do Judei. Uczniowie zauważyli: mistrzu, dopiero co Żydzi próbowali cię ukamieniować, a ty znowu tam idziesz? Jezus odpowiedział: dzień przecież stawia się 12 godzin. Kto chodzi z dnia, nie potknie się, gdy się widzi światło tego świata. Lecz jeśli ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ nic nie ma w sobie światła. Po tych słowach dodał: Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Wtedy uczniowie powiedzieli: Panie, skoro zasnął, go zdrowieje. Jezus jednak miał na myśli jego śmierć. Oni natychmiast myśleli, że mówią o zwykłym śnie. Wtedy Jezus powiedział wyraźnie: Łazarz umarł i cieszę się, że mnie tam nie było, bo chodzi mi o was. Pragnę, abyście uwierzyli. A teraz chodźmy do niego. Wówczas Tomasz, zwany Dydymos, powiedział do pozostałych uczniów: to my też chodźmy, zbudźmy razem z nim umarli. Gdy Jezus przybył na miejsce, Łazarz był już od 4 dni w grobie, a Betania leżała blisko Jerozolimy, około 15 stadium. I wiele spośród Żydów zebrało się u Marty Marii, aby ją je pocieszyć po stracie brata. Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wyszła mu na spotkanie. Maria pozostała w domu. Marta natychmiast zwróciła się do Jezusa: Panie, gdybyś tu był mój brat, by nie umarł. Ale teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o co go poprosisz. Jezus zapewnił: zmartwychwstanie twój brat. Marta na to: wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Wtedy Jezus skierował do niej słowa: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby nawet umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Odpowiedziała: tak, Panie, ja wierzę, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym, który miał przyjść na świat. Po tych słowach odeszła, zawołała swoją siostrę Marię i powiedziała jej na stronie: Nauczyciel, tu jest i wola Cię. Ta zaś, gdy tylko to usłyszała, zaraz stała i poszła do niego. Jezus natomiast jeszcze nie wszedł do miasteczka, lecz był w miejscu, gdzie go spotkała Marta. Żydzi więc, którzy byli z Marią i pocieszali ją, widzą, że się poderwała i wyszła, ruszyli za nią pewnie, że idzie do grobu, aby tam płakać. Gdy Maria dotarła tam, gdzie był Jezus i zobaczyła go, upadła mu do nóg ze słowami: Panie, gdybyś Ty był mój brat, by nie umarł. Jezus, widząc jej łzy oraz łzy Żydów, którzy z nią przyszli, westchnął głęboko i zapytał: gdzie go położyliście? Chodź i zobacz, Panie, odpowiedzieli. Jezus zapłakał, a Żydzi zaczęli komentować: patrzcie, jak go kochał. Byli i tacy, którzy mówili: czy ktoś, kto otworzył niewiadomemu oczy, nie mógł sprawić, aby ten nie umarł? A Jezus znów westchnął głęboko i udał się do grobu. Grobem była grota. Wejście zamykał kamień. Jezus polecił: usuńcie ten kamień. Wtedy odezwał się Marta, siostra zmarłego: Panie, będzie czuć, bo to jest czwarty dzień. Jezus zwrócił się do niej: czy ci nie powiedziałam, że jeśli uwierzysz, zobaczysz chwałę Boga? Usunęli więc kamień. Jezus natomiast wziął oczy w górę i powiedział: Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to, że ze względu na tłoczących się wokół mnie ludzi, chcę, by uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Po tych słowach zawołał do nas swoim głosem: Łazarzu, wyjdź. I umarły wyszedł. Jego nogi i ręce powiązane były pasami płótna, a twarz wyjęta chustą. Jezus zwrócił się do przybyłych: rozwiążcie go i pozwolicie mu odejść.
Dziękuję. Wow, Boże Słowo! Znaczy mamy cud. Taki słaby entuzjazm z tego powodu. Boże, dziękuję Ci za to, że takie cudowne rzeczy czynisz. Słuchajcie, jest bardzo zaskakujące to, kiedy pomyślimy, w jaki sposób Jezus traktuje jedną i drugą siostrę. Chciałbym, żebyśmy się dzisiaj temu troszeczkę przyjrzeli. bo to całe rodzeństwo Jezus traktował w szczególny sposób. W Ewangelii Świętego Jana tylko dwa razy jest mowa o tym, że Jezus miłował, bo jest powiedziane o uczniu, który miłował, którego Jezus umiłował. W Ewangelii Jana spotykamy to samo słowo, to samo zdanie. I drugi raz jest powiedziane właśnie w tym przypadku. Użyte słowo, które tam jest, to jest niezwykła, normalna miłość, tylko miłość, którą definiuje się jako agapę. Wszyscy wiemy, co to jest za miłość? Tak? Ta jedna miłość. Jezus lubiał, uwielbiał przebywać w Betanii. Betania leżała 3 km, niecałe 3 km od Jerozolimy, więc to było jego miejsce wypadowe. On właśnie tam mieszkał i mieszkał, czytamy w innych fragmentach, że mieszkał, właśnie przebywał u Marii, Marty i Łazarza. I to byli szczególni ludzie dla nich, dla niego. Bardzo ich kochał. Ta miłość agapy nie zatrzymuje się na jakiejś wzajemności. Ja kocham, bo ktoś mnie kocha, albo ja kocham i ten ktoś też mnie kocha i tak dalej. Ona łączyła Jezusa z przyjaciółmi z Betanii, właśnie Łazarza i Marię i Martę. I to jest miłość, która mówi o tym, że kocham kogoś i koniec, kropka. Po prostu. Kocham kogoś. To jest miłość, którą można czasem przetłumaczyć, że jakby była bezinteresowna, absolutna, bez żądania odwzajemnienia. To nie znaczy, to znaczy tylko właśnie to przede wszystkim, że ta osoba, chociaż może być ta miłość odwzajemniona, ale ona kocha tak bardzo, że dla niego, dla niej, dla tej osoby nieważne jest, co ta druga osoba czuje do niej. Bez względu na to, co ty czujesz do Pana Boga, bez względu na to, co ty czujesz do Jezusa Chrystusa, to On kocha cię nieskończoną miłością. Taka, o takiej miłości Jezus i Święty Jan mówi właśnie w tym przypadku. I zobaczmy, trochę chronologii. Ten, którego miłujesz, jest bardzo chory. Jezus idzie do... i Jezus słyszy to poselstwo i co robi? Nic. Po prostu zostaje w miejscu, w którym był. Nic nie robi. Rozmawia o tym z uczniami, o tą rozmowę właśnie mogliśmy posłuchać, ale nie reaguje jakby na wezwanie, na prośbę, którą wysłały jemu Maria i Marta. I dopiero po kilku dniach mówi: ok, to jest czas, żebyśmy tam poszli, bo ma się dokonać coś szczególnego, więc idziemy. Na drodze, czy po drodze, spotyka najpierw Marię. Martę, przepraszam. Najpierw spotyka Martę. Jezus idzie do Betanii po 3-4 dniach, dociera tam do Betanii. Wiecie, dlaczego to jest taka szczególna liczba? Dlatego, że zgodnie z wyobrażeniem Żydów, dusza mogła wrócić do ciała w ciągu 3 dni. Więc jak było już 4, to wszelka nadzieja umarła. Już nic nie mogło się wydarzyć z ludzkiego punktu widzenia. I spotyka najpierw Martę. Marta jest kobietą czynu. Marta jest dynamiczna, jest impulsywna, jest zdecydowana, przy tym nieco rozgorączkowana. Słysząc, że Jezus nadchodzi, nie może spokojnie usiedzieć w domu. Po prostu musi coś zrobić z tym. I wychodzi. Wychodzi, żeby się spotkać z Jezusem. Dochodzi do Jezusa. I ona pierwsza rozpoczyna rozmowę z Jezusem. Pytając, czy mówiąc, stwierdzając, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Jest szczera do bólu, jest prostolinijna, uwielbia takie Marty. Nie ściemnia, po prostu mówi jemu, co czuje. Później nawiązuje się z nim długą dyskusję na temat zmartwychwstania. I nie chcę do tego jakby nawiązywać, bo zbyt długo bym mówił. Ale później wraca do domu i mówi swojej siostrze: Maria, Mario, jest tutaj nauczyciel i woła ciebie. No i Maria idzie. Maria jest inną osobą. Jej osobowość jest zupełnie odmienna od osobowości Marty. Ona mniej rozmawia z Jezusem. Właściwie zadaje mu tylko, czy stwierdza, i mówi, wypowiada tylko jedno zdanie. Ona przeżywa śmierć brata w sposób bardziej wewnętrzny i emocjonalny niż Marta. Marta musiała to w sobie zdusić, musiała coś robić, żeby zająć się sobą, żeby zapomnieć o śmierci swojego brata. Czasem można odnieść takie wrażenie, że Maria jest tak bardzo w sobie zamknięta i że musiała usłyszeć o tym właśnie, że Jezus ją woła, żeby mogła zareagować. Ale idzie do Jezusa, wypowiada tylko jedno zdanie. Idzie, a właściwie to biegnie do Jezusa, wypowiada jedno zdanie i pada na twarz, oddając Jezusowi hołd, oddając uwielbienie w geście adoracji i czci temu, któremu naprawdę ta cześć się należy. Maria wierzy bez słów w to, co może zrobić Jezus. Później czytamy o tym, że Jezus idzie do grobu, woła Łazarza, Łazarz wychodzi, ura, wszyscy są albo przerażeni, albo szczęśliwi. Myślę, że większość z nich była przerażona. Wyobraźcie sobie taką sytuację, idziemy na cmentarz, wołamy do kogoś tam, niech ma na imię właśnie Łazarz. Łazarzu, wyjdź z grobu. I tam ktoś wychodzi. Wszyscy by uciekli. Normalnie od żywych trupów. Na żywo. Jest jednak coś szczególnego, bo jeżeli się temu przyjrzymy, to odkrywamy naprawdę zdumiewające fakty. Marta powiedziała: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Co powiedziała Maria? Dokładnie to samo. Obie siostry wymówiły dokładnie słowo w słowo to samo zdanie. Gdybyś tu był. Taka sama prośba. Jest jednak coś szczególnego w tym, jak Jezus reaguje na słowa Marty, a jak reaguje na słowa Marii. Otóż, kiedy kończy rozmowę Jezus z Martą, on wciąż pozostaje w tym samym miejscu. Zwróciliście na to uwagę? Nie poszedł z Martą do domu, gdzie mogła być Maria i płakała i potrzebowała też jego wsparcia. Nie poszedł też od razu do grobu, żeby od razu, nie pytał się nawet o to, gdzie on jest. Po prostu został w tym miejscu. Marta, kiedy skończyła rozmawiać z Jezusem, poszła do Marii i nie wiem, czy zwróciliście uwagę, powiedziała: nauczyciel tu jest, ale coś dodała od siebie. Woła cię. Jezus nie powiedział jej: Marcie, zawołaj do mnie Marię. Po prostu musiała dodała coś od siebie. Wiecie, uwielbiam Martę z tego powodu, że jest bardzo szczera. Można powiedzieć, że tak jak to powiedział osioł w Szreku, wszystkie swoje smutki, swoje lęki nosi na sobie. Nie tak jak to było w przypadku Szreka. Ona wszystko od razu wyrzucała. Nie czekała. Po prostu chciała wypowiedzieć swój ból i swój żal. I wiecie, jak sobie wyobrażam tę scenę? Nie na takiej zasadzie, że Marta przychodzi do Pana Jezusa, pada mu do stóp: Panie, gdybyś tu był. Nie, myślę, że z daleka biegła. Gdybyś tu był, Panie, mój brat na pewno by nie umarł. Tak sobie to wyobrażam. A później trochę pokory, ale wiem, że cokolwiek byś nawet dzisiaj uczynił. I tak naprawdę to może chciała powiedzieć Jezusowi: fajnie byłoby, gdybyś już wcześniej coś zrobił, bo teraz to już jest 4 dni po i właściwie po zamiatanie. I dalej nie rozumie tego, co miało się wydarzyć. Bo Jezus mówi o zmartwychwstaniu. Tak, ja wiem, zmartwychwstanie, jak będzie koniec i to wszystko się tam wydarzy. I on jak wszyscy, tak samo on. Dzisiaj możesz doświadczyć cudu zmartwychwstania. I kiedy wracała do domu, to sobie myślę, Jezus został, ona się obróciła, poszła do domu, szła do domu, nic nie załatwiła. Pójdę i powiem tej Marii, bo w sumie może, wiesz co, Mario, nauczyciel tu jest, i Ciebie woła. Może byś się ruszyła. I wtedy Maria biegnie do Jezusa, pada przed Nim i wypowiada tylko to jedno zdanie. To samo. Gdybyś tu był. Gdybyś tu był. Czy to nie jest w ogóle dziwne? Siostry wypowiadają to same zdanie, a Pan Jezus, słysząc i widząc Marię, widząc jej serce i jej płacz, natychmiast reaguje. A nie było tak w przypadku Marty. Nie ma żadnej rozmowy teologicznej z Marią. Widzi jej serce. Widzi jej oddanie. Widzi jej uwielbienie dla siebie. I zaczyna reagować. Coś go porusza i coś go motywuje do tego, żeby działał. Dlaczego Pan Jezus jednej siostry wysłuchał, a drugiej nie? Obie powiedziały dokładnie to zdanie. Dlaczego? Zwrócili się z tą samą prośbą, w tym samym zdaniu. Dlaczego w przypadku Marty pozostał tam, gdzie był, a gdy przyszła Maria, ruszył do grobu Łazarza, poruszony tym, co zobaczył. I można wysnuć z tego różne wnioski, ale może dzisiaj sobie zadajesz pytanie, czy tak nie jest i tak wygląda, że jakby Bóg reagował na czyjeś modlitwy, a na moje mniej. Może jedni lepiej się modlą, a inni gorzej. Jedni używają pięknych słów, cudownych zdań. Wręcz chce się ich słuchać. Można się tego nauczyć. Ja też tak umiem. Mówić piękne modlitwy. Zaszokowałbym was. Ale w tej historii obie siostry wypowiadają to samo zdanie. Nie ma to znaczenia. Nie ma to znaczenia. A jednak na słowo drugiej rusza się i działa. Coś go poruszyło. Czy nie jest tak, że bardzo wielu ludzi myśli tak samo? I pytanie, czy my tak nie myślimy? Długo się modlę, i wydaje się, że Bóg nie słyszy. Przynajmniej nie widać efektów. A tamten drugi się modli i efekty jakieś widać od razu. Bóg go wysłuchał. Czasem myślimy, że ja nie potrafię się modlić. Ja nie umiem. Pójdę do pastora. Niech pastor się za mnie pomodli. Albo do starszego zboru. Czasem mamy takie sytuacje, że ktoś przychodzi, mówi: pastorze, chciałbym, żebyś się o mnie pomodlił. To jest dobra rzecz. A jakby w ogóle przyjechał taki ktoś jak na przykład Reinhard Bonnke. To by było już coś. Niestety mam dla was złą wiadomość. Reinhard Bonnke, Billy Graham, oni już nie przyjadą. Obecnie prawdopodobnie hasają sobie na zielonych niwach, jak to się mówi. Tam, gdzie jest Boża obecność, tam oni są. Ale Bóg jest niezmienny. I On jest. Ich może już nie być, ale On jest. I tak samo jak działał wtedy, tak samo działa i dzisiaj.
Amen.
I tak samo jak wtedy czynił wielkie rzeczy i wzbudzał zmartwych, tak samo jest w stanie zrobić to i dzisiaj.
Amen.
Ale jeszcze nie idziemy na cmentarz. Bóg wciąż z nami jest. I On jest tu, i On żyje, i On trwa na wieki. To tak jakby powiedzieć, że Pan Bóg niektórych bardziej wysłuchuje, a innych mniej. Ale nie o takim Bogu czytamy w Biblii, prawda? Jezus chciał działać i zadziałał, pomimo tego, jak rozmawiał, jak wyglądała rozmowa w życiu Marty, jak wyglądała rozmowa z Nim Marii. Chciał zadziałać w jednym i w drugim przypadku. W czym więc tkwiła różnica? Tak jak ja to dzisiaj odbieram, to wiem i tak ja to odbieram, że różnica tkwiła w tym, czyje serce było otwarte na Jego działanie. Czyje serce było otwarte na działanie Jezusa Chrystusa. Czyje serce jest otwarte dzisiaj na działanie Boga. W Twoim, w moim życiu, w życiu naszych bliskich. Czyje serce? Kto Które serce było bardziej otwarte, a które mniej? Problem zawsze powstaje, kochani, po naszej stronie. To jest trudne, amen, no tak, tak to jest. Problem zawsze powstaje po naszej stronie. Czytamy niejednokrotnie w Bożym Słowie, że Bóg pragnie dać nam życie i to życie w obfitości, tak? Przyszedłem wam dać życie, tak? Moje owce będą żyły i w obfitości, czytamy w Ewangelii Jana w 10 rozdziale. I to w obfitości. W życie, które tam jest powiedziane, które jest przetłumaczone jako zoe, jako pełnia, jako coś wiecznego. On był, jest i będzie zawsze po twojej i mojej stronie. Zawsze. Co więc oznacza mieć otwarte serce? Co to oznacza? I aby odpowiedzieć na to pytanie, warto sięgnąć do Ewangelii Łukasza, krótszy rozdział, kilka wersów, przeczytam go. 10 rozdział, 38 do 42 wiersza, czytamy, że gdy tak wędrowali, Jezus trafił do jakiejś wioski. Przyjęła go tam pewna kobieta, której było na imię Marta. Miała ona siostrę Marię. Maria usiadła u stóp Pana i słuchała Jego słowa. Martę tymczasem pochłaniały liczne zajęcia. W końcu podeszła i powiedziała: Panie, czy nie obchodzi Cię to, że moja siostra zostawiła mnie przy pracy samą? Powiedz jej, żeby mi pomogła. Pan zaś odpowiedział jej: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele rzeczy, a potrzeba jednego. Maria wybrała sobie dobrą część. Część, która jej nie będzie zabrana. Kiedy czytamy, że Jezus przyszedł do domu Łazarza, Maria usiadła u jego stóp i słuchała jego słowa. A co robiła wtedy Marta? Marta tymczasem, Martę pochłaniały liczne zajęcia. I pewnie myślała i nieraz dawała znać Marii, że może fajnie by było, żeby ona pomogła, nie przerywając co oczywiście Jezusowi w jego mowie. Więc pewnie nieraz patrzała na Martę i próbowała jej pokazać, że może by przyszła jej pomóc. Aż w końcu nie wytrzymała. Podeszła i praktycznie, można powiedzieć, prawie nakrzyczała na Pana Jezusa. Czy ta nauczycielu, ty nie widzisz, że moja siostra zostawiła mnie samą przy tych wszystkich robotach? Czy nie mógłbyś jej coś powiedzieć? Czy nie mógłbyś jej zwrócić uwagę? Czyż nie tak czasem wyglądają, kochani, nasze modlitwy? Boże, czy nie widzisz, w jakiej sytuacji jestem? Czy nie mógłbyś coś z tym zrobić? Czy nie obchodzi Ciebie to, że z moim dzieckiem dzieje się coś niedobrego? Z moim nastolatkiem? Nic nie obchodzi Cię moje zdrowie? Tyle już się modlę. Czy nie słyszysz mojej modlitwy? Czy nie obchodzi Cię, że rozpada się moje małżeństwo? Według Ciebie to jest całkiem w porządku, bo nie ingerujesz, chociaż jestem Twoim dzieckiem, narodziłem się na nowo, ale to jest chyba całkiem w porządku, że mam tak duże długi, że już nie potrafię sobie z tym dać rady. Nie widzisz tego, Boże? Jestem hojny. Każdej niedzieli przynoszę do Twojego domu pieniądze, a kiedy dostaję wypłatę, to oddaję Tobie dziesięcinę do kościoła. Nic to Ci nie obchodzi. Ile czasu już się modlę o nową pracę, albo w ogóle o pracę i nic się nie wydarza. A później następuje inna seria, lista oczekiwań, którą nazwałem sobie: może byś zwrócił jej uwagę. Może byś wskazał mi jakieś rozwiązanie tego problemu, Boże. Może byś zrobił coś z moim dzieckiem, ja już nie mam siły. Opadły mnie wszelkie siły. Skoro jesteś wszechmogący, to może byś w końcu mnie uzdrowił. Uwaga dla mężów, dla żon. Panie, weź coś jemu w końcu powiedz. On musi się poprawić. Żeby nie było, że tylko w jedną stronę. Panie, zrób coś z moją żoną. Niech w końcu się zmieni. I w końcu zacznę mniej mówić. Może sprawiłbyś, abym dostał podwyżkę, abym mógł spłacić moje długi? Możesz to sprawić, Boże, jestem wierzący. Dlaczego nie? Albo najlepiej, bo jesteś cudotwórcą, niech one same się spłacą. Niech wejdę na to konto i po prostu doznam olśnienia i później powiem takie cudowne świadectwo. Moje długi się spłaciły same. Bóg to uczynił. Skoro tu jesteś, to może sprawiłbyś wreszcie, aby zadzwonili do mnie z tej firmy, do której chciałbym, w której chciałbym pracować i żeby w końcu zatrudnili mnie najlepiej na fotelu prezesa. Dlaczego nie? Powtórzę pytanie, czy Maria zrobiła coś złego? Nie. Nie zrobiła nic złego. I pomimo tego, że można powiedzieć, nakrzyczała na Jezusa, to Jezus do niej powiedział bardzo spokojnie. Wiecie, jakby powiedział, było jedno słowo, Marto. On powiedział, Marto, Marto. Tak jakby ktoś do ciebie powiedział. Tomku, Tomku. Alinko, Alinko. Wszystkich waszych imion nie znam, twarze znam, więc nie będę mówił. A powiedziałby do mnie, Jacku, Jacku. Zatrzymaj się chwilkę. Niepokoisz się o tak wiele rzeczy. A potrzeba tylko jednego. Czego? Tej lepszej cząstki. Tej cząstki, którą daje Bóg tobie i mnie. Maria wybrała lepszą cząstkę. Maria nie przyszła do Jezusa z petycjami. Nie wyrzucała czegoś Jezusowi. Powtarzam, Maria, Marta też nie zrobiła nic złego. Ale kiedy Maria przyszła do Niego, przyszła po prostu, aby słuchać. I tak jakby chciała powiedzieć, nic nie chcę. Nic nie oczekuję. Nie będę Tobie mówiła, co masz zrobić i co ma być. Chcę po prostu z Tobą być. Chcę tylko słuchać Twojego słowa. Chcę wtulić się w Twoje kolana, w Twoje nogi. Chcę usłyszeć Twój głos, poczuć bicie Twojego serca. Chcę tylko tego jednego. Ty po prostu mów. I rób, co chcesz. Rób, co chcesz. Ja chcę tylko słuchać. To jest właśnie serce, które jest otwarte na Boże działanie. Bóg uwielbia takich ludzi. On się rozkochuje w takich ludzi. On jak to słyszy, to po prostu zamyka oczy i się upaja taką modlitwę. Boże, mów do mnie. Poślij do mnie słowo. Zrób z moim życiem, co chcesz. To nie znaczy, że ja będę bezczynny. Będę starał się być jak najlepszy dla Niego. Ale to On pociąga za wszystkie sznurki, jeżeli Mu oddamy swoje życie. Bo serce, które ciągle mówi Bogu o swoich potrzebach, które ciągle komunikuje na siłę i ciągle próbuje powiedzieć, czego potrzebuje, ciągle mówisz, że to życie jest w ogóle beznadziejne i dlaczego Pan Bóg w ogóle tego nie zmienia. Takie serce tak naprawdę będzie zamknięte na działanie Boże. Powiedz jej, żeby mi pomogła. Boże, zmień mojego męża. Niech się w końcu zmieni. Powiedz mojej chorobie, żeby ustąpiła. Powiedz moim problemom, żeby wreszcie się skończyły. Jeśli tak właśnie wygląda Twoja i moja relacja z Bogiem, to efekt będzie tego taki, że Pan Jezus zostanie na tym miejscu, jak w historii o Łazarzu. Że nic go nie poruszy, nic go nie poprowadzi dalej. Nie chodzi o to, że w jednym przypadku chciał, a w drugim nie chciał. Chciał. Chciał wzbudzić Łazarza w jednym i w drugim przypadku. Tylko że w przypadku Marii miał przestrzeń. Miał wiarę. Wiedział, że cokolwiek zrobi, to Maria będzie go dalej uwielbiła. Wiedział, że cokolwiek uczyni, Maria ciągle będzie z nim. Czy tak nie jest, że Bóg Ojciec zna nasze potrzeby, zanim jeszcze je wypowiemy? Czy może to wszystko zrobić? Czy chodzi o to, że nie powinniśmy się modlić, wspierać, nie powinniśmy wołać do Niego o to, żeby ingerował w nasze życie? Absolutnie tak. Absolutnie tak. Biblia mówi, że wiele może modlitwa, usilna modlitwa sprawiedliwego. Twoja i moja modlitwa może wiele uczynić. Dzisiaj zapominamy jako kościoły o tym. Ale kiedy stajemy w Bożej obecności i kiedy zaczynamy Jego uwielbiać bez względu na sytuację, przypomnijcie sobie Pawła i Sylasa. Totalnie beznadziejna rzecz. Często o tym wspominam w moich kazaniach, bo to jest coś, co mnie porusza. Beznadziejna sytuacja. Siedzą zakuci w kajdanach w więzieniu. I co? Dziękują Bogu za to, że mogą cierpieć z Jego powodu. Że zostali uznani przez Niego godnymi tego, aby za Niego cierpieć. I co robią? Zaczynają wielbić Boga. I co się wydarza? Fundamenty tego więzienia zostały poruszone tak bardzo, że drzwi się pootwierały i kajdany padły. Przynieśli wolność nie tylko sobie, tym uwielbieniem, ale też innym więźniom. Bez względu na sytuację, w której byli. Właśnie o to chodzi. Chodzi o to, żeby nasze serce, ono było otwarte. Czy ono jest otwarte na Boże działanie? Czy jesteśmy z Nim dlatego, że chcemy z Nim żyć i chcemy pozwolić Mu, żeby robił w naszym życiu cokolwiek chce i cokolwiek zaplanował? Czy tak jest? Czy jesteśmy Jemu oddani? Czy poddajemy się i jesteśmy od Niego zależni i celowo chcemy być od Niego zależni? Na tym właśnie moja wolność polega. Że nie On mnie zniewala, tylko ja Mu się poddaję pod niewolę. Bo ja wiem, że cokolwiek Jezus zrobi w moim życiu, będzie najlepszą rzeczą, jaką mogła mnie spotkać.
Amen.
Dlatego się tego nie boję. Ktoś może powiedzieć, ty z jednej niewoli przychodzisz do drugiej niewoli. Tak. Byłem niewolnikiem grzechu. A dzisiaj chcę być zależny totalnie od Jezusa, bo jeżeli nie jestem zależny od Jezusa, to znaczy, że do Niego nie należę. Chcę być zależny od Niego. I chcę, żeby to On mnie prowadził. Boże, rób co chcesz. Ja po prostu pragnę być z Tobą. Usiądę sobie u Twych stóp. A Ty mów. Chcę słuchać. Kocham Cię i to mi wystarcza. Nie muszę wszystkiego wiedzieć i nie muszę wszystkiego rozumieć. Wystarcza mi to, że mówi to do mnie mój Pan. I to mi wystarcza. Ja w Nim wierzę.
Amen.
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 Jest ktoś, kto mówi amen. Chwała Bogu. Jest takie powiedzenie, jeśli ty się nie zajmiesz polityką, to polityka się zajmie tobą, tak? Nie będę mówił o polityce, ale czy wiecie, że to powiedzenie tak naprawdę jest skądś wzięte i że tak naprawdę brzmi zupełnie inaczej, bo chrześcijanie już o tym mówili w II wieku i ono brzmiało, kto zajmuje się Bogiem, tym zajmie się Bóg. Zacznijmy więc zajmować się byciem w relacji z naszym Bogiem. Zacznijmy kręcić się nie wokół swoich potrzeb i swoich próśb. Chociaż to jest dobrze i wylewajmy przed Bogiem swoje serca. Marta też to robiła. Ale zacznijmy Go wielbić. I list do Filipian o tym pięknie mówi. Z dziękczynieniem powierzajcie swoje prośby. Szukajmy Jego obecności w uwielbieniu. Oddając Jemu cześć i słuchając Jego słowa. a On znajdzie w nas serce, które jest otwarte na Jego działanie. I zacznie działać. I będziesz zachwycony, bo nic nie będziesz robił. A Bóg będzie czynił wielkie rzeczy w twoim życiu. Wszelka chwała wtedy i tak spocznie na Nim, nie na tobie. Bo to On przez ciebie będzie dokonywał wielkich dzieł. W tej układance wszystkie elementy są dostępne. Bóg jest dostępny, tak? Ta lepsza cząstka jest dostępna?
Jest.
Jest?
Jest.
Tak mało przekonanie jest jeszcze.
Nie jest.
Ta lepsza cząstka jest dostępna. Co więc jest kluczem?
Serca.
No. Jeśli Bóg jest dostępny, jeśli dostępna jest ta lepsza cząstka,
miłość,
to kochani, nie musimy budować zderzaczych hadronów. Nie musimy wymyślać nowych rzeczy, które, o których Biblia już mówi. Czasem można sobie pomyśleć, ci naukowcy, no jak dzieci normalnie, nie? Przecież my już dawno o tym wiemy. Jest lepsza cząstka i ona jest dostępna dla kogoś, dla każdego z nas. Nie musimy budować ogromnego akceleratora. Co więc jest zmienną? Co jest kluczem, kochani? To, o czym powiedziałem na początku. Twój i mój wybór. Jezus powiedział, Maria dokonała wyboru. Maria wybrała. Maria dokonała wyboru. Co dzisiaj wybierasz? Jakiego wyboru dokonasz? Zadam pytanie trudniejsze. Jakiego wyboru dokonasz jutro rano, kiedy o 5 trzeba będzie wstać do pracy? Albo o 4, którzy wstają o 4. Jakiego wyboru dokonasz, kiedy nadejdzie wieczór? Może mój ulubiony serial. Mam takie chwile, jak wracam do domu, jestem tak zmęczony, że siadam, włączam telewizor i nie pamiętam, co oglądałem. Ktoś leci. Jakiego wyboru dokonuję? Jakiego wyboru ty dokonasz? Czy to jest coś złego? Potrzebujemy obejrzeć nasz serial ulubiony. Dlaczego nie? To nie jest nic złego. Ale jest coś lepszego. Jak to mówią, dobre jest wrogiem lepszego, tak? No, no w tamtą stronę. A co wybierzesz, kiedy przyjdzie niedziela? Dzisiaj mamy deszcz. Pięknie nam pada, uwielbiam deszcz. Uwielbiam, jak on bangla o dach. Ale jak jest piękne słońce, to ciężko przyjść do kościoła, prawda? Co wybierzesz? Być może czujesz się na tyle zmęczony, przytłoczony tymi wszystkimi zajęciami, które są na co dzień wciskane nam przez świat, żeby nas zająć, że w niedzielę po prostu nie masz siły zerwać się z łóżka. Co wybierzesz? To dalej jest twój wybór. To dalej jest twój i mój wybór. Ja chcę ciebie i siebie dzisiaj zachęcić do tego, żebyśmy wybierali lepszą cząstkę. Bo jeżeli tą lepszą cząstkę wybierzesz, to nikt ci jej nie odbierze. Nikt ci tego nie odbierze. Pomyślmy, co tracimy, kiedy wybieramy dobrze, a nie lepiej. Pomyślmy. Dzisiaj tym zdaniem chcę kończyć. Wybierz lepszą cząstkę, której nikt ci już nie odbierze. Amen.
Amen.